Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha, podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i doczesnych trosk, aby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym. Oto słowo Pańskie. Ta lekcja Jezusa, pierwszą niedzielę Adwentu, którą usłyszeliśmy, jest dobrą nowiną przerażających obrazów. Globalne zagrożenia. Skąd my to znamy? Dziś ludzie bardzo się nawzajem straszą globalnymi zagrożeniami. Zawsze aktualną jest ta lekcja. Co Jezus chce uczniom przekazać, malując im te przerażające obrazy, odsłaniając przed nimi, jak zagrożony jest cały czas świat i przestrzeń naszego życia? W osobistym doświadczeniu czujemy na sobie to zagrożenie przecież. Przy każdym niepowodzeniu, przy każdej chorobie, przy każdym cierpieniu ludzi, którzy są wokół nas, wszystko się chwieje i w naszym lokalnym świecie, który jest naszym całym światem często, jest obraz podobny jak ten globalny. Przerażenie i panika ludów, mówi Jezus, narodów, w obliczu zachwiania się wszystkiego, w czym ludzie pokładają nadzieję, na czym się opierają. Prędzej czy później to się chwieje i rozpada, przemija. Nawet moce nieboskłonu, to co trzyma w harmonii wszystko, dokonania cywilizacyjne ludzkości, prędzej czy później, i wszystko inne, co wypracowujemy, taki obraz beznadziejny przedstawia Jezus na początku tej lekcji, którą daje uczniom. Ale w tym wszystkim pobrzmiewa nagle kontrast. To, co dla innych jest źródłem śmiertelnego lęku, że to wszystko i tak się zapadnie, że ten wysiłek jest ostatecznie przegrany, nagle Jezus mówi: gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy. Nie spuszczajcie głów i nie traćcie ducha. Nagle ci, którzy są z Nim, przy Nim i wierzą w Niego, mają się zachowywać inaczej, kontrastowo. Wszyscy inni napawają się śmiertelnym przerażeniem i drętwieją z lęku, a ci zupełnie inaczej. Czyżby nie wiedzieli, co ich czeka? Czy to jest wezwanie do życia nieadekwatnego do tego, co jest i będzie? Uzasadnienie, jakie Jezus im daje. Ponieważ zbliża się wasze odkupienie, wyzwolenie, to jest powodem ich nabrania ducha i podniesienia głowy. To jest początek, a nie koniec. Nic się nie kończy, kiedy się wydaje, że wszystko przepada. Zaczyna się. Jak to jest możliwe? Czy to jest rzeczywistość, czy to, co się zobaczy, że wszystko się kończy? Które zachowanie jest adekwatne? To ludów, narodów, czyli inaczej mówiąc, tych, którzy nie wierzą, czy tych, którzy uwierzyli? W co uwierzyli? Wszystko zależy od Adwentu, mówiąc z łacińskiego, od przychodzenia Boga. I tak już było od początku. W doświadczeniu wiary Izraela to nie jest nowe słowo, ale to jest spełnione i wypełnione słowo w nauczaniu Jezusa. On tutaj przypomina i wypełnia podstawową strukturę wiary Izraela od początku. Kiedy wydawało się, że Izrael przepadł w Egipcie, kiedy śmiertelne niebezpieczeństwo zagroziło ich istnieniu, taka jest opowieść Księgi Wyjścia, wtedy zaczął się nowy początek. Wtedy zaczęli mieć szansę. Niesłychany kontrast. Wówczas nie umarli i nie przestali istnieć, ale właśnie zaczęli istnieć jako lud Boga, wyzwolony. I w tym odniesieniu, w wielkim łuku, który przerzuca Jezus od swojego nauczania, po opowiadaniu o wyjściu z Egiptu, jest tutaj aluzja do tego, chociaż trzeba mieć na uwadze to dziedzictwo wiary, znać je z Tory, żeby zrozumieć, gdzie są fundamenty, dlaczego taki kontrast. Mojżesz i inni wówczas w obliczu śmiertelnego zagrożenia podnoszą głowę, idą do Faraona i mówią, że chcą iść do Boga, żeby Mu oddać hołd. Zachowują się nie jak niewolnicy i przerażeni, skończeni i przegrani, ale zaczynają się zachowywać jako wolni i godni, chociaż jeszcze nie wyszli z Egiptu. Dlaczego? Ponieważ wierzą w tego, który powiedział, jakie jest jego imię. W trzecim rozdziale Księgi Wyjścia Mojżesz to słyszy i tym zaraża innych. Taka jest jego misja. Kim jesteś, co ja im powiem? Ja jestem. Jestem, który jestem. To znaczy, jestem obecny, solidarnie obecny. To znaczy to imię Boga. Jestem. To znaczy, jestem też Panem waszej historii, a nie Faraon, nie jacyś ludzie, ani nie coś, choćby najbardziej przerażającego. Jestem i przychodzę. Przyszedł do niego w ognistym krzaku. Przychodził w obłoku, gdy wychodzili z Egiptu. Przychodził do nich na pustyni. Bóg, który przychodzi. Obecność. Obecność Boga. I to dlatego ludzie Boga w każdym wieku, w każdej epoce, w swoim lokalnym świecie i w tym wielkim globalnym podnoszą głowy i nabierają ducha, kiedy inni myślą, że wszystko jest skończone, ponieważ wiedzą, że wtedy przychodzi Bóg. Dlaczego objawia się Mojżeszowi i mówi jestem? Ponieważ byli w zagrożeniu życia. To jest obecność solidarności z tymi, których życie jest zagrożone. To jest Bóg objawienia. I to jest Jego imię. Nie każe się nazywać inaczej, jak tylko jestem. To jest Jego imię, które ludzie mogą zrozumieć i które powinni znać. I od tego, czy znają Jego imię, prawdziwego Boga, to znaczy Boga, który jest, przychodzi, jest obecny, wszędzie tam, gdzie ktoś jest zagrożony, jego życie jest zagrożone. Tacy ludzie zaczynają nabierać ducha i podnosić głowę w jakimkolwiek zagrożeniu życia. To jest tajemnica. To nie są nadludzie. Wierzący w Boga prawdziwego, Stwórcę świata i ludzi, to nie nadludzie. Nie ma takiej rasy. To są ludzie, którzy doświadczają obecności Boga i On ich zmienia. Tam, gdzie wydawało się, że giną, im też. Nagle zaczynają żyć, podnosić głowy. I ten kontrast od samego początku szokował świat. Bo jeśli wierzący są tak samo przerażeni i tak samo się boją, jak wszyscy inni, to wiara jest złudzeniem. Obecność Boga jest mitem. Ale jeśli to się dzieje, jeśli takich ludzi można doświadczyć, zobaczyć, a wreszcie samemu można na sobie tego doświadczać, wtedy się wie, On jest, On przychodzi. On daje potencjał, którego się nie miało chwilę przedtem. Dzieje się coś naprawdę. Dzieje się z nami coś naprawdę. Dlatego Jezus mówi, czuwajcie i modlcie się w każdym czasie. Modlitwa to odniesienie się do tego, który jest. I wtedy przepływa moc. Jak? Nie wiemy. To jest sprawa Boga. Jak nas zmieni, żebyśmy podnieśli głowę za każdym razem i nabrali ducha? Tych scenariuszy nie będziemy pisać my. On pisze nam ten scenariusz. ale to się dzieje i się będzie dziać. I to jest kryterium rozpoznawania, na ile wierzymy i czy naprawdę dzieje się w nas to, co się dziać powinno. Odczuwamy lęk jako wierzący, jak każdy inny. Uczniowie Jezusa też. Spontaniczny lęk przed bólem, cierpieniem, stratą, niepowodzeniem. Ale ten lęk nie przeraża na śmierć. On sprawia, że stajemy na nogi, kiedy wierzymy w Boga i On do nas przychodzi. Kiedy mówimy do Niego w każdym czasie, jak mówi Jezus, w każdym czasie, w każdej chwili, wtedy bojąc się, stajemy na nogi. Bojąc się, podnosimy głowę, bo inaczej ten lęk sprawi, że spuścimy głowę i wycieknie z nas duch i się skończymy. To jest świadectwo wobec wszystkich i zachęta i nadzieja dla ludzi. Jeśli takich ludzi braknie, to braknie świadków, że Bóg jest. To nie jest tak, że możemy sobie zabezpieczyć taką postawę. Z godziny na godzinę, dzień po dniu zmagamy się z wiarą, bo spuszczamy głowy i tracimy ducha. I powinniśmy odnosić się do Boga, mówić do Niego, krzyczeć i wołać, jak w psalmach czy gdziekolwiek indziej czytamy, w natchnionych pismach. Jak krzyczeli ludzie, z których wyciekało życie. I gdy krzyczeli, nabierali ducha i podnosili głowy. I stawało się to początkiem, a nie końcem. To jest prawdziwa historia wielu świadków. Jako dowód, jeden z takich dowodów świadectwa, możemy sobie przeczytać między innymi krótkim psalm. Osobiste doświadczenie kogoś, kogo się nie znamy z imienia. Psalm 13. Zwróćmy uwagę, jak ten, kto zaświadczył o swoim przeżyciu, dosłownie niecałą minutę, gdy czytamy ten psalm, przechodzi wszystkie fazy. Połowa tego krótkiego psalmu to wyrzucanie Bogu, pretensje do Boga, że zwleka z przyjściem. Jak długo jeszcze? I udowadnia Bogu, że musi już przyjść, bo On już jest skończony. I nagle Jego prośba, czyli to, co mówi Jezus, proście, módlcie się w każdym czasie. I o co prosi w tym psalmie 13? I to jest zaskakujące. Nie prosi o coś, o jakąś konkretne wsparcie. Nie wiemy, na co cierpi, ale jest zagrożony w swoim życiu. To widać w jego tekście. I prosi o jedno. Spraw, żeby moje oczy zabłysły światłem. I to jest wszystko, o co prosi. Zdumiewająca prośba. Niektórzy myśleli, że to jest modlitwa człowieka, który ma problemy z oczami, nie rozumiejąc języka. To jest metafora, przenośnia. Oczy, które matowieją, są znakiem, że człowiek umiera i nie musi nikomu udowadniać, że tak jest naprawdę, kiedy się mu spojrzy w oczy. I dlatego człowiek o matowiejących oczach mówi Bogu, zaświeć mi światło w oczach. To znaczy, przywróć mi chcenie życia, żebym stanął na nogi, podniósł głowę i zabłysnął mi oczy. I co w następnej części tego psalmu? Zaczyna wychwalać i uwielbiać Boga, że go uratował. Jak może w niecałą minutę przejść wszystkie fazy? Od śmiertelnego przerażenia, od depresji i tego, że nie chce już żyć, do prośby zaświeć mi światło w oczy i zaraz po tym już wie, że wygrał. Jak można w niecałą minutę przejść całe życie? Tak się dzieje, gdy się modlimy. To nie są mrzonki, to są świadectwa ludzi, którzy to przeszli. Każdy, kto wierzy wiarą Jezusa, kto przy Nim trwa i wierzy Jemu, co On nam mówi o lękach, gdy zobaczymy, kogo i czego się boimy. Boimy się ludzi albo rzeczy, albo struktur. A przecież one nie są panami tego świata. Jeśli naszym Panem jest Bóg, który stworzył to wszystko i przychodzi, wtedy naprawdę, w najgorszym nawet momencie, kiedy przepadamy sami z sobą, podnosimy głowę i nabieramy ducha, kiedy modlimy się podobnie, jak ten człowiek nieznany nam z imienia w psalmie 13.